Hello, szyny nasi radiosłuchacze i witam cię, mężu. Gdzie żeś mi wybył?
Dobry. Dobry wieczór. To nie jest do telewizji?
No niestety, tylko do radia, ale podobno podobała ci się taka koncepcja. Mówiłeś, że masz twarz do radia.
Tak jest. Jak kręciłem kiedyś pytę z chłopakami, to zawsze wkręcaliśmy ludzi i się pytali, my z wielką kamerą na ulicy, a oni się pytają, a to jest do telewizji? A my nie, do radia. A, to okej.
Okay. No tak, pyta.pl to były fajne czasy. Wtedy cię poznałam zresztą.
O, nieźle.
Mhm. No dobra. Także jedziemy z dzisiejszym tematem, który żeśmy właśnie spiwotowali lekko i zaraz wracamy. Dobrze, że przypomniałeś mi, że to jest tylko do radia, bo ja dzisiaj jak zwykle nieumalowana w dresie. Dobrze, że mamy tylko audio tym razem. Nie powiem, że to jest naprawdę wygodne. Nawet żeśmy sobie wideo wyłączyli. Wideo call.
Dobrze, że mnie nie ma w domu, przynajmniej nie muszę tego oglądać.
Trzeba było się nie przyznawać. No, gdzie żeś mi wyjechał? Powiedz tutaj nam oficjalnie.
Jestem, poczekaj, jak to się mówi? W Los Angeles, czy w Los Angeles, czy nie.
W Los Angeles.
W Los Angeles, dokładnie.
Tak jak moja słynna wypowiedź, słynna między nami przynajmniej, w Dzień Dobry TVN w 2014 roku była, gdzie pięknie akcentuje Los Angeles. Mamy pamiątkę na zawsze. No właśnie, żeś mi tam teraz wybył, ja jestem tutaj słomianą wdową, ale no jakoś staram sobie radzić. No myślałam, że będzie gorzej, przyznam ci szczerze.
Dobrze tam udało ci się przeżyć w tych ciężkich kalifornijskich warunkach.
No nie jest lekko, ale prawda zresztą taka jest, że lekko nie jest i za chwilę o tym sobie porozmawiamy. Ja tylko na początku samym koniecznie chcę przypomnieć o blogu naszym, jaion.pl. Jeżeli ktoś z was nie zna, to zapraszam gorąco. Pojawił się tam teraz nowiutki wpis na temat aplikacji i serwisów, których właśnie używamy w Stanach regularnie. Kubo, czy ty przeczytałeś chociaż tą listę, którą ja przygotowałam o nas?
Tak, oczywiście wszędzie się porejestrowałem swoimi kodami, także myślę, że nabiłem ci tam 500 000 wszystkiego.
No to dobrze. Mam nadzieję, że inni nie tylko się porejestrują z kodami, ale to jest dla nich, będzie dla nich po prostu korzystne i że będą z tych apek zadowoleni, bo niektóre z nich to naprawdę są takie, że tak powiem, groundbreaking dla mnie i ty też ich używasz, więc widziałam, że z poleceniem mogę się pod tobą również podpisać. I na tymże blogu znajdziecie też e-booka o tym, jak zacząć życie w Stanach, który już pomija może kwestie takie jakby przygotowań do Ameryki, tylko już bardziej porusza to, jak poradzić sobie ze wszystkim, jak już tutaj wylądujemy. W kwestii przygotowań to mamy tam z kolei szeroko opisane wizy. Grupa Tajniki Ameryki na Facebooku to jest miejsce, do którego gorąco was zachęcam. No i mój Instagram, który ostatnio dużo intensywniej prowadzę. Ty, Kuba, nie śledzisz
to
mnie na Instagramie.
Słabo, bo widzisz, ja mam świeże wieści z LA, no, że Instagram już jest over.
Instagram jest over?
No.
No niemożliwe.
To znaczy ja się tam na tym nie znam, ale żartuję. No tam w każdym razie coś tam się zmienia. Ponoć jeszcze jakieś nowe narzędzia wchodzą niedługo.
To może w branży filmowej po prostu.
Może.
No właśnie, to możemy powiedzieć o tym, dlaczego żeś mi wyjechał i co tam sobie porabiasz. I chyba niedawno byłeś w San Diego. To też możemy sobie o tym
tak, bo to są takie trzy miasta. Tak jest koło Konin, Turek w Polsce. To tu jest też jest San Francisco, San Diego i Sandomierz. I byłem właśnie w jednym z nich. I byłem w San Diego. Przy okazji realizacji gigantycznej ilości mega super fajnych materiałów na mój 78 startup wideo.
Już sobie tak nie dodawaj, dopiero trzeci.
No, to już jest blisko 78. Szukam, chodzę teraz po pokojach, żeby mieć dobrze cię słyszeć, bo ciekawe, coś mnie rozłącza, no ale jakoś
no,
tam słyszę.
I tak jestem z nas dumna, co żeśmy tutaj wymodzili. Śmiesznie mi się z tobą rozmawia, gdy cię nie widzę i gdy jeszcze wiem, że nagrywamy to do podcastu i będą tego słuchały tysiące ludzi.
Właśnie, a mi to ale już ustaw... przerywa. W każdym razie, wracając do portalu, do mojego 78 startupu, robimy najwyższej jakości platformę z materiałami stock footage. czyli tłumacząc, piękną bibliotekę z gotowymi ujęciami, które można wykorzystać od reklam telewizyjnych i filmów Netflixowych poprzez YouTube i tak dalej, chociaż my mierzymy właśnie tutaj do najwyższej półki i już mamy z tego bardzo fajne efekty. Właśnie zgłaszają się do nas mega fajne agencje z całego świata i zaczyna to super fajnie wyglądać.
Czyli
jesteśmy sobie teraz na kolejnym już wojażu, gdzie realizujemy materiały. Na początku właśnie realizujemy je my, a już niedługo będą z nami realizowali super fajni operatorzy z całego świata.
No właśnie, właśnie. I to wszystko brzmi świetnie, tylko ja muszę znosić te twoje wszystkie wyjazdy.
Poczekaj.
Kiedy ja coś z tego będę miała?
Tego nie wiem.
No właśnie, i tak się właśnie nasze rozmowy codziennie toczą. W kółko o tym samym nie, no ale tak szczerze to oczywiście cieszę się i mega kibicuję. Są to super rzeczy i nie wiem, czy chociaż raz wymieniłeś nazwę swojego portalu. Nazywa się, zrobię to za ciebie, Raw Film i adres tego jest raw.film i tak, zapraszamy was, jeżeli jesteście ciekawi. No i czyli Kubo, myślisz sobie, że będziesz też na przykład suplajował Netflixa swoimi footage'ami, czy...
Tak, już tak? Tam trwają rozmowy na lewo i prawo i Netflix zresztą ma taką stylistykę, do której my uderzamy, więc myślę, że też będą jakimś naszym klientem wkrótce.
Właśnie, a że niedawno spotkałam się z Agnieszką Holland.
Tak, to... dokładnie. To już wszystko jest załatwione.
To już w Hollywoodzie jesteśmy. W ogóle to może powiem o tym, że dzisiejszy odcinek będzie miał taki trochę inny format może niż te dotychczasowe, co nie znaczy, że to będzie format rzadko spotykany, bo będziemy dzisiaj poruszali różne, najróżniejsze tematy i to będzie właśnie nasza taka totalnie niezaplanowana, bardzo spontaniczna rozmowa, także tak jak trochę możecie się czuć tak, jakbyście podsłuchiwali naszą rozmowę przez telefon. Bo na pewno nie rozumiem.
Na pewno, że będzie miała trochę mniejszy flow, bo jednak jak się nagrywa przez internet i jest delikatne opóźnienie, to niestety nie można zrobić takich fajnych interakcji.
No tak, ale niedługo do mnie wracasz, więc już następny odcinek.
A właśnie nie mówiłem ci, bo to się przedłuża. Jeszcze myślimy o 3 dodatkowych tygodniach tutaj.
Ja ci dam.
W mieście.
Wracaj mi do domu, nie denerwuj mnie lepiej.
Tak.
No właśnie,
mogę powiedzieć o fajnym wydarzeniu, bo mieliśmy plan filmowania właśnie sobie fajnych rzeczy w San Francisco, potem mieliśmy się udać do Los Angeles, ale się okazało, że mój wspólnik dostał fajny cynk i pojechaliśmy do Los Angeles przez San Diego, trochę nie po drodze, co prawda, ale było fajnie, bo spotkaliśmy w San Diego pana Andrzeja, który jest harlejowcem, który był jednym z pierwszych założycieli klubu harlejowego w Polsce. Który też napisał książkę na ten temat i teraz nasi znajomi pracują nad takim tajnym projektem, w którym być może on też weźmie udział, a my mieliśmy okazję zrobienia kilku fajnych ujęć, a przy okazji wykorzystamy też te ujęcia w naszym serwisie i mieliśmy okazję poznać właśnie super fajnego faceta, który już ma co prawda 78 lat, ale duszę 18-letniego chłopaka.
No to świetnie i właśnie bardzo ci zazdroszczę. Miałam nadzieję móc tam być z wami, ale cieszę się, bo już mogłam zobaczyć nawet efekty waszej pracy i ten footage, który nagraliście, już jest dostępny na waszej platformie. Wygląda naprawdę bosko.
Dokładnie.
Bosko.
Fajnie.
No właśnie, to jaka jest historia tego człowieka? I jeszcze historię poznałeś chyba innego pracownika tego warsztatu, czy dobrze?
Nie, ja właśnie poznałem właściciela warsztatu, śmiesznego wariata, ale bardziej się jednak skupiliśmy na dyskusji z panem Andrzejem, który nam opowiedział milion historii jakiś. Nawet nie wiem, ile mogę zdradzać tak naprawdę, bo teraz nie chcę rzucać z głowy, bo kilka było naprawdę grubych.
Tak.
Ale no w tym momencie już sobie spokojnie jakby siedzi i pracuje w warsztacie, a oprócz tego cały czas śmiga na różnorakich Harleyach. Na szybko mogę powiedzieć, że jak ten klub się zaczął w Polsce i teraz nie chcę ściemniać, w jakich to było latach, bo niestety tego nie pamiętam, to były takie historie, że oni jakoś pozyskiwali te Harleye po Amerykanach, którzy je zostawiali tutaj chyba w czasie II wojny światowej. I był śmieszny problem, że nie mieli żadnego dowodu zakupu, więc nie wiedzieli za bardzo, jak je zarejestrować. Więc cała grupa się skrzyknęła i wymyśliła sobie coś takiego, że postanowili powiedzieć, że jakiś minister dał im prawo na rejestrowanie tych Harley'ów. No i wypisali sobie jakieś dokumenty i zaczęli z tymi dokumentami śmigać do Urzędu Komunikacyjnego i tam im to wszystko rejestrowali. Więc tak to się
tutaj
zaczęło.
Tutaj w Stanach?
Nie, to było w Polsce. To było w Polsce.
Ale poczekaj, bo powiedziałeś, że one były porzucone.
Tak, bo to właśnie było porzucone podczas prawdopodobnie II wojny światowej. One były przy wjeździe, Harley'e przyjechały z USA.
O, rozumiem, że przyjechały z USA, bo zrozumiałam, że były amerykańskie i myślałam, że może to
już było...
Dobrze. Tak, ale myślałam, że to już może było tutaj jakoś tak sobie to umiejscowiłam.
Nie. I potem, potem już to było bardzo ciekawe, bo ten klub, wiadomo, Harley, symbol wolności i wiadomo, wszystkiego, co fajnego się jest na świecie, bardzo przeszkadzał polskiej władzy, więc potem z nimi walczyli na różne sposoby po to, żeby ten klub im jakoś ubić. I chyba w latach 80. stało się tak, że największy boom, to oni mieli chyba 250 osób w tym klubie, ale w latach 80. bardzo dużo ludzi rozjechało się dokładnie po całym świecie. Od Kanady przez Amerykę do ostatnio naszego popularnego miasta, czyli Cape Town, i do Afryki Południowej. No w każdym razie wszędzie, i teraz tam też Andrzej opowiadał, że czasami ma kontakt z jakimiś ludźmi gdzieś właśnie z różnych zakątków, czasami ktoś tam go jeszcze odwiedza. No ale to widać, że w tych ludziach była gdzieś tam mocno zakorzeniona wolność i lata 80. im trochę jakby pokazały, że trzeba skrzaniać.
No właśnie, zbuntowali się.
Tak.
I porozjeżdżali się. I teraz jeszcze mamy okazję ich spotykać i poznawać te historie. I to jest naprawdę niesamowite.
Tak, i trzymajmy kciuki, że może niedługo się w ogóle uda ich jeszcze poznać. Bo projekt w powietrzu wisi.
No, tęskni mi się za San Diego. Byłam ostatnio w maju w tym roku, zresztą byłam dwa razy w tym roku i nawet jest wpis na blogu o San Diego. Trochę ci zazdroszczę, nie powiem. A jak tam o tej porze roku?
No, jak zwykle super. Jak zwykle też nie miałem czasu, żeby za bardzo pozwiedzać, ale cały czas te same wrażenia. Czyli San Diego jest takim chyba jednym z fajniejszych miast w USA. Bardzo czystym, bardzo nowoczesnym. Na pewno czystszym niż San Francisco i Los Angeles i bardzo przyjaznym do życia. Z bardzo małą ilością korków i tłoku samochodowego i na pewno czuć w powietrzu luz. To jest w ogóle bezdyskusyjne. Chociaż oczywiście śmieszne jest to, że ci, którzy mieszkają w San Diego, to mówią, że tutaj aż się roi, że biznes ho, 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 ale to mają tylko ci poczucie, którzy tam są lokalni.
No wiesz, to pewnie wszyscy chcieliby mieszkać w miejscu, gdzie się wszystko dzieje i dlatego sobie tak to pewnie tłumaczą, a może też widzą taką różnicę między tym, co jest teraz, a co było wcześniej.
No może, na pewno wszystko przyspieszy, ale i tak myślę, że San Diego jest wysoko na mojej liście do zamieszkania, bo wciąż jest blisko wielkiego Los Angeles i dużej ilości kontaktów, biznesów. Dużej ilości atrakcji, a jest też bardzo fajnym miasteczkiem, świetnie położonym, można się kąpać w oceanie i jest prześliczne.
No tak, bo właśnie będąc San Diego, to nawet można na koncert pojechać sobie do Los Angeles i wrócić, bo to są 2 godziny drogi, prawda?
Tak, właśnie rozkminiałem a propos lotów, to prawda, prawdopodobnie to jest tak jak trochę, nie wiem, jakiś lot z Warszawy do Łodzi, że dłużej spędzasz na lotnisku niż w ogóle lecisz. No, a swoją drogą też lotnisko jest położone w świetnym miejscu, jak pamiętasz, ląduje się praktycznie brzuchem po wieżowcach.
Tak.
A w ogóle z najlepszych rzeczy, jak byłem tam właśnie ze wspólnikiem, to opowiadałem, bo nie wiedział, że w San Diego był kręcony Top Gun. I jak mu o tym powiedziałem, zacząłem szukać i okazuje, że właśnie dosłownie tydzień wcześniej na ulicach San Diego był widziany Tom Cruise, oczywiście młody jak zwykle, kręcący drugą część Top Guna. No i Tak, dokładnie teraz. Wysyłałem ci nawet na YouTubie. A ze śmieszniejszych rzeczy było to, że oczywiście Tom Cruise wygląda tak samo, jak wyglądał w starym Top Gunie, no ale już jego partnerka musiała być zastąpiona, no bo nie uciągnęła.
No tak. Okej. To ciekawe, to ciekawe. No fajnie byłoby tam być w czasie, gdy kręcą filmy. Ale zresztą w Los Angeles tego też jest pełno. Tak samo jak w San Francisco ostatnio. Nawet nie wiem, czy nie brałam udziału w jakiejś scenie, bo teren nie był odgrodzony, ale się wszyscy jakoś dziwnie zachowywali. Myślę, Boże, o co tu chodzi?
W ogóle Netflix, wiesz, coraz więcej tutaj produkuje u nas w San Francisco. Zresztą San Francisco stara się, wiadomo, nie wygra, ale daje też bardzo duże, fajne opcje, zniżki i możliwości dla filmowców. Zresztą ktoś mi ostatnio opowiadał, z któryś z naszych aktorów, z którymi filmowaliśmy, że on grał w ileś Reasons Why, ale już nie pamiętam. Jest taki też liczny, tak. I był kręcony w okolicach chyba Concord i w innych tam, więc dużo się dzieje.
Tak, no bo tak. W ogóle chyba większość tej serii była kręcona w San Francisco. Też tego nie oglądałam, bo to chyba jest serial taki dla młodzieży bardziej, czy... Tak mi się
no to
wydaje.
Już nie, tak dla młodzieży, no to już nie.
No to już niestety, to już nie moje lata.
Ale oglądałem teraz Bodyguarda, brytyjski chyba, brytyjska produkcja, bardzo spoko, bardzo spoko.
Na Netflixie.
Polecam, tak. Super fajny.
No właśnie, jeszcze chciałam wrócić do San Diego, bo często słyszę, jak wspominasz, zresztą sama zgadzam się z tym całkiem, to, że przypomina nam trochę Warszawę, nie?
Tutaj. Tak, tak, to jest... Oprócz tego, że wiadomo, dochodzą inne problemy, typu trzeba było budować znajomych od podstaw, to niestety to nie jest tak, że przeprowadzimy się do San Diego i będziemy mieć znowu tyle samych fajnych znajomych i wszystkie fajne miejsca, ale przynajmniej miejsca przypominają bardzo Warszawę. Bloki, budynki, mieszkania, biura.
I odległości.
Odległości i tak, dokładnie. I jeszcze wszystkie takie fajne restauracje, które znamy i lubimy z Warszawy, także wszystko można sobie tam znaleźć, także to jest super.
Tak, bo w San Diego jest właśnie scena foodie na pewno i jeszcze właśnie te miejsca są dosyć gęste, dosyć blisko siebie, w przeciwieństwie do Los Angeles. No właśnie, i skoro jesteśmy przy odległościach, to może chciałbyś o tym wspomnieć, bo też mi opowiadałeś o tym, jak ostatnio nawet miałeś doświadczenie z tym, że ludzie przeceniają te odległości w Los Angeles.
To zanim przejdziemy do Los Angeles, jeszcze tylko wspomnę, żeby jak ktoś będzie w San Diego, to żeby na pewno poszedł do piwiarni, browarni Ballast Point, do jednej z fajniejszych piwiarni w ogóle w USA.
To prawda.
Super duża, miliard piw, fajne miejsce i tak dalej. Zresztą miejsce jest od groma, ale Ballast jest super.
Ballast jest świetny i ma po prostu, tak, bardzo dużo rodzajów piw i trzeba tam na raty chodzić, bo tak chyba, naraz
Airbnb obok, więc można codziennie.
To jest, tak. Zawsze mamy takiego haka, więc też na pewno zdecydowanie to polecamy. No właśnie, no i teraz byłeś w San Diego kilka dni i przeniosłeś się do Los Angeles i zastanawiałam się, jak tam będzie sytuacja pogodowa i powietrzna. I nie sposób tutaj nie wspomnieć, a zresztą bardzo właśnie chciałam o tym porozmawiać, że mianowicie chodzi mi o pożary, które w tym momencie tutaj przechodzimy w Kalifornii. Non stop mnie ktoś pyta z Polski, czy u nas jakby jest okej, jest bezpiecznie, no bo wszędzie w wiadomościach, zresztą tak samo i na mapie geograficznej, taka jest prawda, no wygląda na to, że te pożary są po prostu wszędzie i jest ich pełno. No
mieliśmy szczęście, bo jak jechaliśmy do San Diego, to jechaliśmy 101, która przejeżdżała przez środek pożaru, więc dobrze się zmieściliśmy przed. Dzisiaj miałem okazję jechać 101, bo chciałem dojechać do plaży w Malibu, ale niestety się to nie udało. Wszędzie policje pilnują exitów. Wydaje mi się, że to jest jednym z głównych powodów, to, żeby uniknąć rozkradzenia pewnie części domów. Bo tam się już przestało palić, już spokojnie można jeździć samochodem, ale jest bardzo dużo policji i myślę, że oni pilnują tego porządku.
To ciekawa myśl i pewnie masz rację. No i poza tym mam nadzieję, że nie będzie teraz jakby kolejnego problemu, który mieliśmy praktycznie rok temu, gdzie też po dużych pożarach na różnych wzgórzach, mniej zamieszkałych niż tym razem, przyszły duże deszcze i powstały lawiny błota, które z kolei dopiero zniszczyły te wszystkie posiadłości. No i tutaj ciekawa jestem, czy też jest takie ryzyko, czy po prostu, wiesz, te drzewa już są wypalone i nawet jakby chodzić po tym terenie, to jest ciągle niebezpieczne.
No tak, ale jakby nie było, to jest taki, można powiedzieć w cudzysłowie, urok Kalifornii, prawda? I to ludzie w jakiś sposób są do tego, można powiedzieć, przyzwyczajeni. Nie mówimy, wiadomo, nie mówimy o tragedii, która się wydarzyła, bo to jest nie do opisania i jest wielka. Ale jak gdyby myślę, że część ludzi, zresztą wszyscy na pewno mieszkający na tych wzgórzach są bardzo dobrze, grubo poubezpieczani i część z nich na przykład będzie miało nowe domy. Jak zresztą wiemy, że te domy są budowane bardzo szybko z drewna, rachu, ciachu i po strachu. Więc myślę, że gdzieś tam dla takich rdzennych Kalifornijczyków to po prostu będzie remodeling domu. Oby tam nic więcej i żeby mieli dobre ubezpieczenia. Więc myślę, że to, zresztą jak sobie myślę o Ameryce i o filmach, które zawsze oglądałem jeszcze zanim tu byłem, to jednak Amerykanie uwielbiają przeżywać coś, potem się odbudowywać i pomagać sobie nawzajem i tak dalej.
No to prawda, tylko czy oni rzeczywiście przy tym odczuwają przyjemność, jak to się dzieje, to wiesz, pewnie wątpliwa sprawa.
Nie, o tym to wiadomo nie mówię. Mówię o tym, że jednak dla takich, oni tam sobie budują takie communities, prawda, i to jest takie mocno amerykańskie. Teraz
no tak, pomoc, tak, nie? I wywyższają bardzo, wychwalają strażaków, tak. I jakby, wychwalają całą tą kulturę i jakby ten ruch i jak najbardziej, wiesz, to też jest dobre, ponieważ są też tego jakby efekty, nie? I są pewnie dużo lepsze efekty niż w Polsce przy podobnej tragedii o podobnej skali. Tak więc czemuś to na pewno służy. No mam nadzieję, że te ubezpieczenia sprawią, że będą mogli się jakoś odbudować i wrócić do żywych, no ale na pewno, wiesz, na pewno i tak jesteś mocno stratny. Czy jesteś w stanie później to wszystko odbudować, czy nie?
Nie ma tutaj o czym mówić.
Jest okropne to, że właśnie całe Malibu było ewakuowane. Przecież to jest duże miasto, jak bardzo zagęszczone. I w ogóle dla mnie to się nie mieściło w głowie, jak to jest, że nagle to nie jest już mowa o wzgórzach, o miejscach niezamieszkałych, gdzieś w głębi lądu, po prostu o lasach, tylko mowa jest normalnie o miastach i to już w tym roku drugi raz, a równo rok temu była podobna tragedia, podobnej wielkości. Przecież to się wcale nie działo rok do roku. Nawet ludzie mówią, że to wiesz, w ciągu ostatnich paru lat o tym słychać. I to jest no koszmar po prostu. My też mieszkamy na wzgórzach.
Najbardziej skomplikowane jest to, że to właśnie Malibu to nie jest miasto, które wygląda jak Łowicz, czy Warszawa, czy Piaseczno, tylko to jest miasto, które jest rozczapieżone na pagórkach i górach. I żeby wyjechać stamtąd, to to trzeba albo stać w korkach, jeśli wszyscy nagle opuszczają domy, bo masz po prostu pojedyncze uliczki, które gdzieś doprowadzają. I to jest mega trudne, szczególnie gdy jest pożar. A jeszcze jedna rzecz mi przyszła taka właśnie zwariowana trochę do głowy, o której mogę powiedzieć. Miałem właśnie taką dyskusję tutaj ze wspólnikiem, rozmawialiśmy o, jak to się zaczęliśmy o tym mówić, że o filmowaniu, na przykład, że czekaj, było tak, że ja powiedziałem chyba, że ludzie tutaj właśnie, jeszcze tego nie widzieliśmy, że jak tu jest jakaś tam tragedia, to ludzie coś filmują i tak dalej. Ja wspólnik mówi do mnie, no ale zaraz, jak się coś dzieje, no to wiadomo, nie zastanawiasz się nad tym, czy filmować, czy jak filmować, tylko po prostu tylko uciekasz. No i później, godzinę później znaleźliśmy na Facebooku panią, która jechała przez tą całą drogę z pożarami. I no musiała bardzo uważać, żeby jak najszybciej przejechać, żeby tam się samochód nie zapalił i tak dalej. Oczywiście jedną ręką w międzyczasie filmowała.
Tak.
I ja sobie tak pomyślałem, nie wiem, może ma to jakąś wartość, nie wiem, jeśli teraz przeżyła, oczywiście przeżyła i to dowiozła ten materiał
tak,
i tak dalej.
To jest
ale z drugiej strony, ja, który mam z kamerą na co dzień dosyć dużo wspólnego, to byłaby ostatnia rzecz, którą bym zrobił, nie?
No to prawda i ja też, bo nie wiesz jakby jak to się skończy wcale, nie masz takiej pewności, że to wszystko jest bezpieczne, weź i jeszcze to wszystko ogarnij.
No właśnie.
I masz jak najbardziej rację, no oczywiście to dotyczy wszystkich podobnych tragedii, gdzie ludziom zagraża życie.
Tak.
I zastanawiam się czasami, bo wiesz, w Los Angeles, jak jesteśmy na jakichś imprezach, spotykamy ludzi, to każdy tam trochę marzy o zrobieniu kariery.
Znaczy trochę. Tak.
Albo i bardzo. I nawet, i tak jak zresztą mówi się o tym wszędzie, że nawet kelnerzy w restauracjach to są piosenkarze, aktorzy i naprawdę ci ludzie są wszędzie, którzy marzą o jakiejś sławie i też mają swoje konta i ciekawa jestem, czy to, wiesz, jaki to ma wpływ na to, że po prostu liczą na to, że każdy materiał, który po prostu wrzucą gdzieś na swoje konto, się rozejdzie i przez to będą po prostu no, mieli...
To możemy kiedyś zrobić odcinek o robieniu castingu w LA, bo to można o tym chyba też parę godzin gadać. No i boki zrywać oczywiście.
No tak, no to jest śmieszna historia. Masz z tym teraz bardzo duże doświadczenia i jest to rzeczywiście zabawne. No, o robieniu castingów, no i też o chodzeniu właśnie na imprezy w Los Angeles, chociaż no nie mieszkamy tam, więc na razie akurat pod tym kątem to mam, ja mam przynajmniej może bardziej zdawkowe informacje.
I ja jakbym był, wiesz, jakbyśmy tu byli na początku naszego pobytu i bym teraz robił casting, no to wiadomo, każdy e-mail bym rozkładał na czynniki pierwsze, zastanawiał się, jak rozumiem kulturę i tak dalej. Jasne. A teraz, kiedy już coś tam się tej kultury liznęło, no to już można wariatów odukładać na półkę i jest dużo śmiechu, jak patrzymy, jak na przykład jak ludzie się starają nawet komunikować na mailach. To jest po prostu kosmos.
No tak, no i właśnie przyszło mi do głowy, że zobacz, człowiek nabiera pewności siebie po paru latach bycia tutaj, nie?
No tak, bo się po prostu tej kultury totalnie nie zna. I nie wiesz, czy to jest jakiś slang, który do ciebie nie dociera, czy nie wiem, coś właśnie było świeżego w telewizji, wszyscy się z tego śmieją. I tak dalej, i tak dalej. No, trzeba być tutaj, żeby...
Tak, no i trzeba trochę być. Ale to też, chyba o tym nawet wspominałam w e-booku, że z kolei zobacz, wydaje mi się, że też nie bardzo różni się nasza ocena sytuacji od tej, którą gdzieś intuicyjnie mieliśmy na samym początku. Tylko, że wtedy nie byliśmy jej pewni. Gdzieś tam się stawiasz trochę niżej. Trochę bardziej podwładnie i jednak wychodzi na to, że trzeba ufać swojej intuicji. Jeżeli ty wyznajesz jakieś wartości, albo jeżeli chcesz w jakiś sposób się komunikować, czy jakąś kulturę promować, to znaczy, że tak powinno być i to jest coś, na czym tobie zależy. I tutaj przynajmniej w Stanach chyba nawet nie ma takich jakichś specjalnie reguł, bo każdy jest, dużo ludzi jest bardzo różnych. Widzimy na pewno też takie schematy i ludzie się, jakieś tam typy ludzi się powtarzają, ale chyba nie ma jakiegoś takiego jednego, że w jakiś jeden sposób trzeba się zachowywać, prawda?
No tak, tak, dobrze to ujęłaś, bo faktycznie tak jest.
Tak mi się wydaje. Mówiliśmy już gdzieś przy okazji odcinka o kulturze biznesu, że panuje taki luźniejszy język, ale też, że trzeba być jakoś uprzejmym do siebie i tutaj z kolei też w Stanach ludzie są czasami na za bardzo uprzejmi w naszym mniemaniu, tak, polskim, i może to jest gdzieś tam powszechna taka kultura, ale z drugiej strony jest też całe gro ludzi, którzy się tym nie przyjmują i zachowują się inaczej, pewnie też znajdują jakieś swoje kanały, swoje ścieżki i też tutaj sobie dają radę.
Tak, zaczęliśmy mówić o odległościach i o LA-u przy okazji tego, jak tu jestem, ale myślę sobie, jak szukaliśmy tematu, to myślę, że LA w ogóle mógł być spokojnie na jeden cały odcinek. O tym, no jak specyficzne jest to miasto i jak się różni totalnie, jakim jest przeciwieństwem San Francisco.
To prawda i pewnie sobie to zostawimy na oddzielny odcinek, ale wspomniałeś z kolei o przenoszeniu się do San Diego i śmieszna sprawa jest taka, że my, ja i ty, ja i on, nasi mili słuchacze, nie mamy jeszcze takiej decyzji podjętej właśnie, gdzie chcielibyśmy na przykład kupić dom, nie? I to jest takie dosyć trudne w tej Kalifornii, bo każde miejsce ma jakiś swój urok, a oraz ma każde miejsce swój minus. I
tak
teraz... o Boże, jedyny. San Diego jest fajne, ale chyba gdyby było położone trochę inaczej niż jest, bo jednak stamtąd do Los Angeles blisko, ale wszędzie indziej trochę daleko, uważam.
No ale wiesz, jakby są samoloty, więc myślę, że to też nie jest zła koncepcja. Nie wiem. Wiesz, nie
ciekawe.
Wiem, wiesz.
No bo tym razem to jechałeś samochodem od nas przecież aż do San Diego. Coś to zrobiłeś pierwszy raz. W sumie to chyba i tak jest mniejsza odległość niż stąd do Las Vegas, co nie?
Do gdzie? Bo mi nie jest
do Las Vegas.
Tak, odrobinkę tak, odrobinkę tak. Chociaż no, zajęło to też bardzo dużo czasu. No i wiadomo, jak się przejeżdża przez Los Angeles, no to korki są nieubłagane i w samym Los Angeles zajęło nam 2 godziny. Więc to jest kosmos. A wracając właśnie do odległości w Los Angeles, to jest fajne, że dla przynajmniej większości ludzi, których ja poznałem, jak ludzie pierwszy raz patrzą na mapę w Google, czy w Google, bo już teraz ludzie niestety nie patrzą na mapy zwykłe, za co wszystkich bym skarcił. W każdym razie w Google, jak się patrzy na taką normalną skalę na Los Angeles, to ludzie sobie tak ustawiają to Los Angeles, żeby wyszło mniej więcej na wielkości ekranu jak Warszawa. No i tak sobie tutaj oceniają, że to przecież no jak tu mają Airbnb, no to do plaży będzie z 20 minut. Po czym się okazuje, że wychodzi 2,5 godziny i rozpykają, o kurde, to faktycznie te takie żółte kreski to są autostrady i to faktycznie ma tam po 30 coś mil, no to licząc korek to się zgadza, nie? No i to jest, każdy się na to nabiera na początku i każdy jest w szoku, że żeby zobaczyć, podjechać napis Hollywood, a potem wrócić do Malibu, no to jest trochę chyba więcej niż im się wydawało.
No tak, właśnie, ale mówisz o turystach, mówisz o ludziach, którzy tam mieszkają.
Mówię, nie, oczywiście mówię o turystach, o ludziach, którzy na przykład widzieli LA na filmach albo na zdjęciach i czują vibe tylko, ale nie mieli jeszcze świadomości, jak ogromne jest to miasto.
Bo myślałam, że też mówisz może o aktorach, którzy przyjeżdżają do was, na wasz plan i
No
są
ci, co
wiecznie
się zawsze
spóźnieni.
spóźniają, to wiadomo, oni tam zawsze mają coś do powiedzenia, ale nie, no, oni już mają świadomość, jak to jest duże i po prostu nie chce im się wstać albo coś. Natomiast ci, którzy pierwszy raz lądują w LA, są mocno zaskoczeni odległościami.
To powiedz jeszcze, jak teraz powietrze tam w Los Angeles, czy już przeszły te dymy, bo
Tu się
tutaj
już
trochę
mocno
jest
przeci
lepiej.
tu się totalnie mocno przeczyściło. Te pożary, myślę, były intensywne, ale o wiele, wiele krótsze niż tam w San Francisco. A też w ogóle miałem śmiesznie, bo jakby mój znajomy z San Francisco, jak już wiedział, że ja pojechałem do LA, to mówi: stary, dobrze, że ty w dobrym momencie wyjechałeś, nie? I nie wiedział jeszcze o tych pożarach tutaj w LA. I mówię,
Tak.
to zobacz tutaj. No i to było tak, że 2 dni, można powiedzieć, takie 2 dni konkretne, a już dzisiaj to praktycznie czysto. Jak tam byłem nawet dzisiaj bardzo blisko Malibu, to już praktycznie się nic nie paliło, jeszcze tam helikoptery 2-3 latały, dogaszały takie małe rzeczy, ale już wszystko było mniej więcej przyjezdne i wszyscy już tam pracowali na rzecz odbudowy. Natomiast też powietrze było już dzisiaj praktycznie zczyszczone, to było super.
No to tutaj jeszcze nie, czuć to powietrze, jeszcze ludzie noszą maski. Ja notabene nie mówiłam ci, ale zamówiłam, przyszły maski, bo ponieważ ostatnio dzieje się to tutaj 2 razy w roku, gdzie naprawdę nie da się oddychać, bardzo ciężko jest oddychać, to po prostu bez takich masek się nie da. I dzisiaj jeszcze ludzie nosili maski, jeszcze to czuć w powietrzu, chociaż ja już zrobiłam pierwszy spacer dookoła bloku. I myślę, że już mi to wyszło chyba raczej na zdrowie niż odwrotnie, bo też unikałam przez tyle dni podwórza. No właśnie, a wiesz, zastanawiam się teraz, jak będzie wyglądało wybrzeże tam, gdzie przecież jest Malibu.
No, widziałem dzisiaj dużo było zjaranych rzeczy, ale to głównie traw. Ja nie widziałem dzisiaj spalonych domów, widziałem popalone trawy.
Czyli normalnie te domy, które widać z 101, to jest 101, która tamtędy idzie jeszcze cały czas, prawda?
No ale masz,
To.
nie idzie nad oceanem, ja tylko byłem między górkami. No to ze 101 nie było nic widać, tylko było widać spalone trawy. Ale były widać te trawy popalone naokoło domów, więc te domy akurat miały szczęście i przeżyły.
Czyli to nie będzie tak, że jak będziemy przejeżdżać wzdłuż wybrzeża w Malibu, to będą same
A
szkielety
tam nie
domów.
byłem. Tam nie byłem, tam może być tak, bo tam pamiętam, chyba
No bo to
widziałem
tam był ten
jakąś
pożar, kurczę.
transmisję i tam było niewesoło.
No właśnie, no i teraz jeszcze przypomina mi się, jak już próbowałam się skontaktować z naszą znajomą, która mieszka też w Ventura County i to jest właśnie jakby można powiedzieć, ten powiat, w którym się wszystkie te pożary działy. I jak patrzyłam na mapie, no to nie było pożaru w jej miejscowości, ale od razu jakby na granicy tej miejscowości, a te miejscowości są bardzo małe i bardzo blisko siebie. No to nie udało mi się z nią skontaktować tego dnia, bo na przykład odcięty mieli internet. Nie wiem, jak tam
Tak,
prąd.
ale też z drugiej strony pamiętam, jakbyśmy się pytali, Z naszej znajomej te pożary, to wcześniej zawsze ona reagowała tak samo. No tak, tam pali się co roku i tam się trochę trawy popalą i koniec, więc oni w jakiejś mierze są do tego przyzwyczajeni, ale no teraz było o wiele bardziej niż zwykle.
Okej, no dobrze, to chyba ciebie już wypuszczę zaraz, ale tylko jakby z podcastu.
Okej.
Tam z daleko gdzieś nie uciekał. I będziemy się przygotowywać do następnego, który to już chyba naprawdę zrobimy na temat takiego pewnego haka, który możemy wszystkim polecić, jeżeli chodzi o przedostanie się do Stanów. Oczywiście nie jest to wszystko proste i nie jest to nigdy natychmiastowe, ale jest taka opcja, gdzie można strategicznie do tego podejść i nie prosząc nikogo o pozwolenie czy o zatrudnienie taką zieloną kartę do Ameryki dostać.
A to nie, no czekaj, to zdradzimy w odcinku numer 123, tylko o tym mówmy cały czas. Następnie zrobimy o porównaniu Los Angeles i San Francisco, to jest spoko.
Ty to jesteś jednak strateg.
Tak jest.
No dobra, to dzięki za słuchanie nas, dawajcie znać, dawajcie też reviewsy. Proszę was o reviewsy na wszystkich kanałach, na których słuchacie, bo wtedy te reviewsy pozwalają na to, żeby ten nasz kanał wychodził na wierzch bardziej ludziom, którzy szukają takich informacji. No i cóż, dzięki, że jesteście z nami i do następnego.